Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W piątek obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Warszawie odbyły się główne państwowe obchody z tej okazji. Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty i zapalił znicze przed tablicami w epitafium katyńskim na Cytadeli Warszawskiej, a prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem katyńskim. Z kolei minister obrony wziął udział w uroczystościach na placu apelowym Muzeum Katyńskiego. Muzeum Katyńskie to symboliczny cmentarz upamiętniający ofiarę tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu, powiedział szef MON-u Mariusz Błaszczak.
Muzeum Katyńskie jest symbolicznym cmentarzem upamiętniającym ich ofiarę. W Muzeum Katyńskim znajdują się pamiątki po nich, które mają charakter relikwii. Muzeum Katyńskie jest miejscem, które jest odwiedzane przez polską młodzież, bo zadaniem, jakie sobie postawiliśmy dziś, jest to, żeby ówczesne kłamstwo katyńskie nie zostało zastąpione niewiedzą na temat zbrodni ludobójczej popełnionej przez Sowietów w 1940 roku. I z tego zadania konsekwentnie się wywiązujemy.
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej to czas szczególny dla bliskich osób, które zostały zamordowane przez Sowietów. Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabela Sariusz-Skąpska przyznała, że rodziny długo czekały na ten dzień. To jest nasze zwycięstwo, ich zwycięstwo, podkreśliła. Jednocześnie Sariusz-Skąpska zwróciła uwagę, że ten dzień ma w sobie także posmak niepokoju, porażki i pytania.
Dlaczego jest nas dzisiaj tak niewielu? Dlaczego świadomość istnienia Muzeum Katyńskiego nawet w stołecznym mieście Warszawa jest nikła? Dlaczego, i właśnie to największe pytanie, dlaczego nie jesteśmy dzisiaj w Katyniu? Dlaczego nie jesteśmy na której z katyńskich nekropolii? Dlaczego pociągi specjalne nie jeżdżą już do Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni? Dlaczego na tamtych miejscach, o których słyszymy wiele ważnych i wielkich słów, to nie my składamy dzisiaj kwiaty? To pytanie, ten niepokój jest w nas.
Do zbrodni katyńskiej doszło wiosną 1940 roku. Funkcjonariusze NKWD strzałem w tył głowy zamordowali około 22 tysięcy polskich obywateli, elity II RP. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2007 roku. Porozumienie z Komisją Europejską i realizacja części postulatów sędziów. Takie między innymi są cele zmian w ustawach sądowych, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Nad nowelami projektów pracuje Senat.
Zmiany obejmują między innymi prawo o Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o opublikowanie 3 niepublikowanych dotychczas orzeczeń wydanych z naruszeniem prawa. Nowele ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym, KRS oraz Trybunale w czwartek przyjął Sejm. Senator Rafał Ambrozik z Senackiej Komisji Praw Człowieka wskazuje, że istotną korektą jest zrównanie wieku emerytalnego sędziów kobiet i mężczyzn. Jak dodaje, zmiany proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość nie zmieniają istoty reformy sądownictwa.
Zgodnie z tym projektem sędziowie, kobiety i mężczyźni mają przechodzić w stan spoczynku z dniem kończenia 65 roku życia, z tym, że sędziowie kobiety mogły wcześniej przejść w stan spoczynku na swój wniosek, czyli tak naprawdę po osiągnięciu 60 roku życia kobieta, sędzia będzie mogła na swój wniosek przejść w stan spoczynku. Te zmiany także wynikają z postulatów samych sędziów, chociażby ten kwestia wieku przechodzenia w stan spoczynku. Pojawiały się głosy, że to jest nieuprawnione ze strony ustawodawcy, by różnicować ten wiek, więc go zrównujemy, ale zostawiamy kobietom tę alternatywę, kobietom sędziom, żeby na swój wniosek mogły przejść w stan spoczynku w wieku 60 lat, po ukończeniu 60 lat.
Senackie komisje zarekomendowały Izbie przyjęcie bez poprawek 3 nowelizacji dotyczących ustaw o Trybunale, Sądzie Najwyższym i KRS. Głosowanie nad ustawami zaplanowano pod koniec posiedzenia, czyli najprawdopodobniej w poniedziałek. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Tymczasem pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf poinformowała, że zwołała posiedzenie KRS na 27 kwietnia. Będzie ono poświęcone tylko wybraniu nowego przewodniczącego Rady. Na początku marca, po wyborze przez Sejm 15 sędziów członków Rady, Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej KRS. Zgodnie z obecnym przepisem ustawy o KRS, do pierwszej prezes Sądu Najwyższego należy zwołanie pierwszego posiedzenia Rady. Za powód niezwoływania posiedzenia KRS Gersdorf podawała wątpliwości dotyczące zgodności z ustawą zasadniczą trybu wyboru członków Rady, jak i dochowania w Sejmie ustawowej procedury. Mimo że profesor Gersdorf poinformowała, że zwołała posiedzenie KRS, to zaznaczyła, że nie oznacza to legitymizacji nowego prawa. Decyzja o zwołaniu KRS zapadła w obliczu konsekwencji prawnych za jej brak i po uchwaleniu przez Sejm noweli o Sądzie Najwyższym, wskazywał poseł Stanisław Piotrowicz. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości podkreślił, że nie zmienia to faktu, iż pierwsza prezes Sądu Najwyższego zaangażowała się politycznie.
Świadomość ewentualnie grożących konsekwencji z tytułu niewywiązywania się z obowiązku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i jednocześnie to, że parlament podjął takie rozwiązania, które uniemożliwią torpedowanie reformy między innymi przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego. No, w związku z tym przyszła refleksja, to po co narażać się na odpowiedzialność w sytuacji, kiedy i tak reforma pójdzie dalej, bo parlament przyjął ustawę taką, że w miejsce pierwszej prezes Sądu Najwyższego, jeżeli ona z tego obowiązku się nie wywiąże, to ten obowiązek wykona kto inny, a więc najstarszy wiekiem sędzia.
Z kolei zgodnie z przyjętą przez Sejm, a obecnie procedowaną w Senacie nowelizacją o sądach, pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady, jeśli nie zrobi tego w określonym terminie pierwsza prezes Sądu Najwyższego, może zwołać najstarszy wiekiem członek Rady, będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku. Stanisław Gawłowski podczas przesłuchania w prokuraturze odniósł się do wszystkich zarzutów, nie przyznał się do żadnego przestępstwa, powiedział pełnomocnik posła PO Roman Giertych. W piątek prokurator przesłuchał Gawłowskiego w szczecińskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Sekretarza generalnego i posła PO Stanisława Gawłowskiego zatrzymało CBA. Sprawa, w której pojawia się wątek korupcyjny, dotyczy okresu, gdy Stanisław Gawłowski pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządzie PO-PSL. Wówczas miał przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce oraz dwa zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Ponadto miał podżegać do wręczenia łapówki co najmniej 200 tysięcy złotych. W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego. Z wnioskiem o taką zgodę wystąpiła do Sejmu Prokuratura Krajowa. Platforma Obywatelska złożyła wniosek o reasumpcję tego głosowania. Poseł PO mówił wcześniej, że wniosek prokuratury jest motywowany politycznie. Mecenas Jacek Figurski mówi, że jeśli są zarzuty kryminalne nawet w stosunku do polityków, to powinny być stawiane.
Nie można wymagać z jednej strony, żeby były święte krowy, tylko dlatego, że są członkami partii opozycyjnej, a z drugiej strony nie można też uniemożliwiać prokuraturze prowadzenia czynności dochodzeniowo-śledczych. No, każde państwo prawo oparte jest na jakimś porządku prawnym, który powinien obowiązywać. I jeżeli są zarzuty, podejrzenia w stosunku do osób nawet tak prominentnych jak posłowie Rzeczypospolitej Polskiej, no to w każdym państwie podlegają krytyce i odpowiedzialności karnej.
Wokół sprawy posła PO Stanisława Gawłowskiego pojawiają się też nowe informacje. Agenci ABW na polecenie prokuratury krajowej zatrzymali w piątek biznesmena Bogdana K., któremu ma zostać postawiony zarzut wręczenia 100 zł łapówki Gawłowskiemu w czasie, gdy ten pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska w rządzie PO-PSL. Według komunikatu prokuratury zarzuty usłyszały też dwie osoby spokrewnione z rodziną posła PO. Prokuratura zarzuca im pranie brudnych pieniędzy o wysokości 403 tysięcy złotych. Straty wojenne Polski w zakresie dóbr kultury i dzieł sztuki wyniosły 18 miliardów dolarów, wynika z najnowszych szacunków. W Sejmie odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw reparacji poświęcone poniesionym w czasie wojny stratom w zakresie szeroko rozumianej kultury. Raport oparty o dokumenty Biura Odszkodowań Wojennych przedstawił profesor Mirosław Kłusek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zaznaczył on jednak, że przedstawione szacunki są skromne, gdyż nie obejmują terenów utraconych przez Polskę po II wojnie światowej. Profesor Mirosław Kłusek wskazał również, że w zakresie dóbr kultury i dzieł sztuki wielu strat, na przykład wynikających z zaprzestania działalności artystów, nie da się policzyć.
Według tego szacunku nasze straty w dobrach kultury i dziełach sztuki, to jest bardzo taki skromny szacunek, wyniosły 5 400 milionów złotych przedwojennych. Tylko przeliczając to według siły nabywczej dolara, porównując 1939 a 2017 rok, wychodzi nam prawie 18 miliardów dolarów amerykańskich na grudzień 2017 roku. Według mnie jest to kwota niska. To znaczy ona, ja podejrzewam, jeżeli zakończymy badania dotyczące właśnie strat wojennych, dobra kultury i dziełach sztuki, kwota ta z pewnością podejrzewam, że wzrośnie, ponieważ inflacja dolara amerykańskiego z pewnością była o wiele niższa niż wzrost wartości dzieł sztuki.
Podczas dotychczasowych posiedzeń zespołu do spraw reparacji zaprezentowano m.in. wysokość szacunkowych strat materialnych i osobowych poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej. Na początku marca przewodniczący zespołu poseł Arkadiusz Mularczyk informował, że prace zakończył się opracowaniem ostatecznego raportu. Ponadto jego członkowie mają się zająć wypracowaniem rekomendacji na temat działań politycznych i prawnych w sprawie uzyskania przez Polskę odszkodowań z tego tytułu. Szef MSWiA Joachim Brudziński spotka się z przedstawicielami służb mundurowych w sprawie podwyżek. Rozmowy są planowane za tydzień 19 kwietnia. To odpowiedź resortu na apel związkowców, którzy pod koniec marca wystąpili m.in. z postulatami podwyżek o 650 zł i zagrozili strajkiem, jeśli do 14 kwietnia nie zostanie podpisane porozumienie w tej sprawie. Dziś podczas odprawy służb mundurowych w Lublinie minister Joachim Brudziński poinformował o planowanym spotkaniu. Zaznaczył, że nie ma problemu z wsłuchiwaniem się w głos społeczny i dzieleniem pieniędzy sprawiedliwie i racjonalnie.
Przed nami od 1 maja 150 milionów do rozdysponowania w ramach wszystkich służb mundurowych na uposażenia funkcjonariuszy najniżej dzisiaj zarabiających. To jest konkret, to są konkretne pieniądze. 1 stycznia 2019 roku kolejna podwyżka trafi do portfeli i budżetów domowych wszystkich funkcjonariuszy. Czyli z tą podwyżką z 2017 roku, uśredniając, można powiedzieć, że o 800 zł będzie więcej w portfelu, w budżecie domowym funkcjonariusza niż było w roku 2015. Czy to jest wystarczająco? Pewno nie, a nawet na pewno nie. Ale jednak te działania podejmujemy. Jednak ten wysiłek podejmujemy.
Minister Brudziński zaapelował przy tym o racjonalne wydatkowanie środków, które trafiają do służb mundurowych w ramach programu ich modernizacji. Zgodnie z nim formacje podległe MSWiA, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa otrzymają w latach 2017-2020 łącznie ponad 9 miliardów złotych. Program zakłada m.in. wymianę zużytego sprzętu, rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz zakup wyposażenia. W Parlamencie Europejskim pojawił się projekt rezolucji, która wzywa do uruchomienia artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej wobec Węgier. W uzasadnieniu wskazano, że istnieje tam poważne ryzyko naruszenia praworządności. Sprawozdanie projektu przedstawiła na posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich europoseł Judith Sargentini z Zielonych. Jak mówiła, rząd premiera Viktora Orbana podkopuje niezależność sądownictwa, wolność prasy i podstawowe prawa jej obywateli. Następnie podczas debaty podniesione zostały też zastrzeżenia dotyczące liczenia głosów opozycji podczas ostatnich wyborów parlamentarnych na Węgrzech. W obronie sytuacji w tym kraju stanął europoseł Marek Jurek. Jak mówił, dotychczasowe zarzuty stawiane władzom Węgier nie potwierdziły się.
I tak na przykład informacje o utrudnieniach w działalności organizacji pozarządowych pokazały jedynie, że organizacje otrzymujące duże kwoty z zagranicy muszą o tym informować. No cóż w tym złego? Wszyscy chcemy wiedzieć na przykład, kogo w Europie Putin finansuje, ale również wielu z nas chce wiedzieć, kogo Soros finansuje. Więc myślę, że należy pamiętać o jednym. Większość nie zawsze ma rację. Również większość tego parlamentu. Jeżeli chodzi o Węgrów, wypowiedzieli się w ostatnich wyborach. Szanujmy ich głos. Troszczmy się o wszystkie głosy krytyczne. To jest bardzo słuszne, bo demokracja to prawa powszechne. Ale w ramach tych praw powszechnych uszanujmy głos społeczeństwa węgierskiego.
Europosłowie z Komisji Wolności mają głosować nad projektem rezolucji w czerwcu, a cały Parlament Europejski prawdopodobnie we wrześniu. Artykuł 7 pozwala Radzie Unii Europejskiej m.in. na wniosek Parlamentu Europejskiego stwierdzić istnienie ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych. Decyzja w tej sprawie nie wiąże się jeszcze z sankcjami, ale jest krokiem na drodze do nich. Ewentualne nałożenie sankcji wymaga jednomyślności państw unijnych. Obecnie procedurą z artykułu 7 objęta jest Polska na wniosek Komisji Europejskiej. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.